Sport w Słupsku i nie tylko.
Za 23 minuty godzina 13. Witamy w magazynie koszykarskim. Rafał Szymański, Słupski Sport, Krzysztof Nałęcz, Radio Gdańsk.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Panowie, przed nami starcie z wicemistrzem Polski. Mówimy o Grupa Sierleccy Czarni Słupski. Jadą do Warszawy zagrać z Legią Warszawa. Z Legią, która gra momentami bardzo imponująco, a momentami rozczarowująco. I pytanie, z jakim zespołem zmierzą się podopieczni Mantasa Czesnauskisa? Czy z tym zespołem, który potrafi zagrać fantastyczne akcje w pucharze, w Lidze Mistrzów, czy z zespołem, który potrafi przegrać na ligowym parkiecie z przeciwnikiem, który na przykład no, jest przynajmniej potencjalnie no, słabszy, który powinien przegrać ten mecz i to bardzo, bardzo wyraźnie. Rafał.
To ja może wejdę ci w słowo właściwie. Chciałbym, żeby Czarni wygrali z taką Legią, która grała te piękne, imponujące akcje i żeby Czarni też pokazali, bo chyba nam na tym najbardziej zależy, że potrafią z takim zespołem wygrywać i nie wygrywać z zespołem, który jest w dołku, który ma słabą rotację, który ma jakieś kłopoty wewnętrzne, który gdzieś tam szuka zawodników, gdzie trener może wisi nawet na włosku, tylko właśnie tak wygrać przekonująco nawet na terenie wicemistrza Polski, bo możemy chyba też w trójkę tu powiedzieć, że Czarnych mimo wszystko stać na takie zwycięstwo.
Stać, Krzysztof?
To koszykówka i sport, więc rzeczy dzieją dziwne, zaskakujące. To będzie mecz walki. Co do tego nie mam wątpliwości.
Ale co masz na myśli? Walkę taktyczną, czy taką fizyczne
myślę,
starcie?
Że gdzieś ten...
Naprawdę jesteś w stanie uwierzyć to, że Czarni są w stanie walczyć fizycznie po tym, jak zagrali tak trochę miękko przez pierwszych dwóch kwartach?
Mówię, że to będzie mecz takiej walki z obu stron. I wygra ta drużyna, która się tak bardziej przyłoży, że tak powiem, tak? Że będzie ambitniejsza, że będzie tam się rzucać do każdej piłki i tak dalej, i tak dalej. Zespoły są bardzo podobne, nie tylko statystycznie, bo statystyki są po prostu identyczne. W niektórych elementach, jak na przykład skuteczność rzutów za dwa jest wręcz dosłownie taka sama. Troszkę Legia traci mniej punktów niż Czarni, ale już na poziomie zdobywania punktów to jest znowu nieomalże równo po 77. I obydwie zespoły łączy to, że właśnie w lidze raczej rozczarowują. Tak? Choć Czarni mają ciągle bilans dodatni, Legia ma bilans ujemny, więc jest o co grać. Niektórzy mówią, że może być to nawet mecz o posadę trenera Kamińskiego. No, Czarni mają swoje problemy,
Chyba nie. Chyba nie.
I pytanie, na ile się z tymi problemami uporają. No, na portalu koszykarskim Superbasket Jacek Mazurek dokonał świetnej analizy, która się świetnie komponuje z tym, co
widzimy.
Co widzą,
to znaczy, Jacek Mazurek napisał to, co wszyscy czują, a on to po prostu zmierzył i zmarł.
On to zdefiniował.
To się wszystko pięknie ze sobą połączyło. No, chodzi o Diantę Watkinsa.
No właśnie, Diantę Watkins. Wszystko wskazuje na to, że grając z nim, Czarni są po prostu słabsi.
Tak, jest hamulcowym, tak go określił. Jego zagrania, nawet te końcowe, które dawały w tych meczach zwycięstwo, to okazało się, że tak naprawdę już mógł być mecz rozstrzygnięty na korzyść Czarnych wcześniej.
Tak, bo tam przewaga zdaje się ośmiopunktowa.
To tak. Jest łatwa definicja, tak, że Czarni bez Watkinsa są słabsi. Czy w takim razie, na przykład w meczu z Legią Warszawa, chcielibyśmy, żeby Watkins siadł na ławce, w ogóle nie występował? I byśmy wtedy wiedzieli,
Ja bym chciał, żeby przede wszystkim cały zespół zagrał dużo agresywniej, dużo odważniej, bo to jest na pewno zespół, który ma ogromny potencjał, bo to we fragmentach widać, tak? We fragmentach. Natomiast cały czas Czarni grają dużymi fragmentami z Watkinsem na rozegraniu statycznie, niedynamicznie, piłka nie krąży, nie atakują kosza. Czasami Watkins klepie tę piłkę, mówiąc kolokwialnie, 14-16 sekund, zanim cokolwiek zacznie się w tym ataku dziać. Więc tak naprawdę Czarni są tym samym łatwi do rozszyfrowania, bo obrońcy mają masę czasu, żeby zareagować w obronie.
No wszystko się zaczyna od rozgrywającego.
No właśnie, o tym
to
mówię.
To nie tylko jest to, co ty powiedziałeś, ale to są też głupie straty, wkozłowanie sobie piłki w nogi.
Ale wiesz,
to wybija drużynę z rytmu.
Krzysztof, ale jeżeli zawodnik, i zawsze tak będzie, że zawodnik z pozycji numer jeden, rozgrywający, on jest najbardziej narażony na straty. Zawsze, bo ma najwięcej piłki, najwięcej od niego zależy. I jakby też na niego
ale
jest największe
straty
ciśnienie.
I straty.
Zgadzam się, że część z tych strat nie powinna się zdarzyć i ten stosunek strat do asyst jest wciąż lekko na korzyść, ale to nie jest taka...
No już, tego brakowało.
No właśnie, ale to nie jest taka przewaga asyst nad stratami, która dawałaby zespołowi przewagę w ataku. I to o to właśnie moim zdaniem chodzi.
Problemem moim zdaniem jest wielkim też trenera Czesnauskisa to, że naprawdę dla Watkinsa I tutaj a propos tego, co powiedział Rafał, czy siądzie na ławie, czy nie, nie ma alternatywy. Ja cały czas będę uważał, że zarówno Jakub Musiał, jak i Zach Bryant to są klasyczne dwójki. I oni mają ten pas, już to mówiłem, końcowe podanie, ale to nie jest zespół, ale dokładnie który taki reguluje tempo,
Krzysztof,
gry.
Ale dokładnie takim samym przypadkiem był Mantas Czesnauskis. Był wręcz przymuszany przez kolejnych trenerów tak. do grania na jedynce, tak a jest. Był całe swoje życie dotychczasowe przed Czarnymi, takie istniało, był dwójką klasyczną, czyli rzucającym obrońcą. I tak grał też na Litwie, między innymi. Jest wielkimi zgłoskami na takiej tablicy w hali w Wilnie, wymieniony jako jeden z zawodników, który się walnie przyczynił do rozwoju tego klubu. Litowa Sryta z Wilno wówczas to się nazywało, tak? I też był takim przypadkiem dwójki przymuszanej do grania na jedynce i sobie z tym radził całkiem nieźle.
Wtedy klub był niskobudżetowy i było z tym kłopot.
I teraz też
ale
jest
później w końcówce obecności Mantasa Czesnauskisa już nie musiał tak rozgrywać, bo tam były alternatywy.
Bo były inne możliwości finansowe i osobowe. A dzisiaj ich nie ma. I dzisiaj trzeba coś wymyślić, żeby to nie od Diante Watkinsa zależało to, czy Czarni wygrają mecz.
Mieliśmy bardzo komfortową sytuację, bo uważam, że Billy Garrett świetnie wywiązywał się z roli rozgrywającego. Nie był to rozgrywający taki, który mógłby przejąć na stałe tą rolę, natomiast wywiązywał się z niej znakomicie.
Dlatego moim zdaniem rozmawiajmy o zeszłym sezonie, bo tego już nie ma.
Nie, nie ma. Nie rozmawiajmy o tym w ogóle.
I teraz tylko jest...
Bo ciągle do tego wracamy, bo to jest bardzo miły sen.
Tak, ale to pokazuje świetnie nam, moim zdaniem ja bym wracał, bo to pokazanie tych różnic pokazuje nam, ujawnia problemy, które mają Czarni.
Okej, bo ja sądzę, że my już o tych problemach wiemy i teraz co możemy z tym jeszcze zrobić?
No nic.
W ramach tego budżetu, który jest. I teraz ja mam takie, o to, o czym Przemek mówi, że Mantas był trochę przymuszany, ale może coś się z tego nauczył, bo zobaczcie. Czy Mikołaj Witliński, którego znamy teraz, jest takim samym Mikołajem Witlińskim, który przychodził do nas w poprzednim roku, pije do tego, o czym ty, Krzysztof, mówisz. Czy Jakub Musiał, tak, czy Jakub Musiał, który przychodził do Czarnych 2 lata temu, a Jakub Musiał, którego widzimy teraz, to jest ten sam gracz? Nie. Więc w tym jest moja nadzieja, obserwując tych graczy, jakich zbudował trener Mantas Czesnauskis, że będzie potrafił Watkinsa w jakimś sensie zbudować. Oczywiście ma mniej czasu, na krótszym odcinku, jak metodologiczno-treningowym to będzie robił i może dopiero na play-off na przykład zbudować tego zawodnika, jeżeli zakładamy, że nie odejdzie, że będzie cały czas próbował.
Ja uważam, że na razie akurat Jakub Musiał i Mikołaj Witliński.
To były przykłady na to, że Mantas Czesnauskis potrafi
tak,
zawodnika wyciągnąć z zawodnika.
Ale początek sezonu nieszczególny jest, tak bym to ujął, no tak. Co wynika trochę też z Diante Watkinsa. No, jak rozwiązać ten problem? No, dzisiaj pozyskałem taką informację, mam nadzieję, że wiarygodną, z wewnątrz klubu, która brzmi wprost: zmian nie będzie.
Gramy tym, co
na ten moment oczywiście. Nie wiem, co się wydarzy za 4 mecze.
No czy nie, tak? Wiesz, to nawet nie za 4 mecze. Jeżeli za 4 mecze wydarzyłoby się nic na parkiecie, ale byłby jakiś duży sponsor, to może tak. Ale sądzę, że...
Ale zmiany są nieprzewidywane na ten moment. Gramy tym, co mamy.
Ja uważam, że niezależnie od tego, jaki będzie bilans tych kolejnych 4, zdaje się, spotkań wyjazdowych z rzędu...
No 0-4 byłoby niefajne.
No oczywiście, ale nie możemy tego wykluczyć. Natomiast moim zdaniem i tak nie będzie zmian. Oczywiście. Bo po prostu na to nie ma pieniędzy i prezes Jankowski jest znany z tego, że nie robi tego na kredyt i tego nie robi, także porusza się
dlatego
w tym obrębie tego budżetu, który ma.
Czesnowskiego, który też o tym wie,
tylko
że
pamiętajmy
będzie
o jednej rzeczy, tylko... Pamiętajmy o jednej rzeczy, że to nie zawsze musi się wiązać z wielkimi wyzwaniami finansowymi. Nie jest tajemnicą, znaczy może jest tajemnicą, ale mam taką wiedzę, że Diante Watkins jest najlepiej opłaconym graczem Czarnych. Ma najwyższy kontrakt.
I zgodzi się na rozwiązanie kontraktu tak
znowu od. Nie jest to jakiś, nie wiem jaki kontrakt, bo to jest kontrakt przeciwnik nasz najbliższy z tego, co tam ćwierkają, to taki Grossel ma dokładnie 150% tego, co ma Watkins, tak? Czyli to jest po prostu potężna różnica, też pokazująca przepaść w budżetach między tymi klubami. Ale moim zdaniem Watkins, jakby porozmawiać dobrze z agentem, to połowa klubów drugiej ligi tureckiej, tak? Bierze go w ciemno. Więc to też jest tak, że można się domówić na jedną, dwie pensje, tak? I problem rozwiązać.
Ale to
się bardzo chce.
Ale twoim zdaniem jedynym wyjściem jest zmiana rozgrywającego. To nic się nie wydarzy. Bo ty mówisz, że być może, Rafał, że być może Mantas potrafi tak ułożyć sobie zawodnika, że on się dostosuje do jego wymagań i zacznie grać tak jak będzie chciał.
To jest optymistyczna wersja.
Bardzo. Watkins ma 32 lata. Nie zmieni swojego
ja
stylu gry.
Ja tylko tak, zdefiniuję to w ten sposób. Obawiam się, że zmiana w styczniu może być już za późno.
Za późno na co? Myślisz, że już wtedy w play-offach czarnym?
Tak, może być za późno, jeżeli dojrzejemy do tej decyzji.
To znaczy z tą grą, jak teraz, to tak. Obecność czarnych w play-offie jest bardzo optymistyczną wiadomością. i playoff jest absolutnie szczytem tego, co mogą
roku, osiągnąć. Że jednak wymiana rozgrywającego jest koniecznością, to będzie za późno. Oczywiście pozostaje wersja optymistyczna, trzymajmy się jej, bo kibic powinien być optymistyczny, że ten młotki nie zaskoczy.
Kogo?
Nas.
A.
I sam siebie zaskoczy. No, przyjmuje na klatę, ma świadomość tego, po wpisach na Twitterze świadczy, że zawala.
Tak, napisał.
To już jest dobre.
I let my team down, więc tak, jakby tak, to wszystko
tak.
jest...
Ale to tylko napisał, to napisał. Nie znaczy, że ma świadomość. Tak,
nie,
to, że...
ma świadomość. Rozmawiałem z nim długo i pamiętam, że też pytałem go przed sezonem, jak często ludzie mówili ci, że jesteś za mały, żeby grać w koszykówkę. On mówi, ciągle mi to powtarzałem, ale przyszedłem do tego klubu z drugiej ligi tureckiej, żeby pokazać, że stać mnie na grę naprawdę dobrą, że mogę poprowadzić zespół. I też pytałem Mantasa Czesnowskiego. Ja wiem, może mieć takie poczucie facet rzeczywiście, że...
Że musi dać z siebie coś więcej.
Coś
on
więcej
też dopiero
niż,
się sprawdza, co musi dać
niż teraz. I też pytałem Mantasa, dlaczego się decydował, bo jeżeli znamy Mantasa Czesnowskiego z jego takiego profilu zawodniczo-trenerskiego, to wiemy, że on zawsze wybierał jednak wyższych rozgrywających i raczej nie ciemnoskórych, tak? Wolał mieć zawodnika na tej pozycji zupełnie jakby z innego charakteru, z innego tak. profilu. Ale powiedział tak, to jest facet, który potrafi rządzić i na boisku, i poza nim. I ja na razie tego ustawiania, tego generała, o którym pisał Jacek, ja tego po prostu nie widzę. Myślę, że wiele osób tego nie widzi, bo kibice ostatnio reagowali no wręcz alergicznie w pewnym momencie na to, jak miał się pojawiać na parkiecie.
Potem, to było irytujące to jego.
Irytujące, ale potem rzeczywiście dał coś z siebie takiego, co dało nadzieję na zwycięstwo, ale na końcu podjął złą decyzję.
Nie, podjął 3 złe decyzje. To jest najgorsze. I to ten Jacek był właśnie tak, też ma Mazurek to wyobrzył. No podanie do Witnińskiego było fatalne po prostu.
Było najgorszą opcją.
Najgorszą opcją z możliwych do wybrania. Wcześniej odpalone rzuty
poczekaj,
za szybko.
Poczekaj. Tak? Tu się zatrzymajmy na chwilę, bo to jest ważny element. Tak. Czy twoim zdaniem on podał, bo chciał zagrać zespołowo, czy podał dlatego, że się bał, że nie trafi i ten zespół nie odniesie sukcesu? Chociaż tak nie odniósł.
Moim zdaniem po prostu był już pod presją czasu i wybrał najprostszą opcję zagrania do wysokiego, ale źle dograł tą piłkę i Witnicki
za daleko
był kompletnie zaskoczony tym podaniem.
Nie spodziewał się tego podania, to trzeba powiedzieć
oczywiście wprost. Nie było czasu i tak dalej. I tu jest ta rola rozgrającego szefa na boisku, żeby wybrał takie rozwiązanie.
Tak wykreował sytuację, żeby Witnicki się spodziewał.
Zastąpić trenera.
Ja wam mogę powiedzieć, że dostałem od jednego z kibiców wiadomość, blessing game by to wygrał, ale to nie już po prostu...
Nie ma znaczenia.
Ale nie, jak patrzę na Łódkińca, to jakby gabarytowo to jest naprawdę bardzo podobny gracz. Ale że tak pod względem charyzmy, bo moim zdaniem mu charyzmy po prostu trochę brakuje. Takie,
to nie umiejętności
jest,
też.
To nie jest zawodnik, za którym inni pójdą w ogień, moim zdaniem. No, czasami mam takie
wygląda,
wrażenie.
Ale cały czas liczę na to, że on... To też według mnie nie jest łatwy proces, tak? Jeśli przychodzisz z ligi, w której mogłeś robić sobie wszystko, bez jakichś konsekwencji, czy taktycznych, czy organizacyjnych, i musisz się wbić mocno w kaftan taktyczny, fizyczny, to też musi trochę trwać. Wydaje mi się, że Czesnowski to widzi. Oczywiście on też to widzi i broni trochę tego gracza, ale no... To jest jedyna broń teraz
dobra,
trenera.
Ale teraz nie chcemy go atakować, tylko jakby oceniamy to, co się do
tej
pory wydarzyło.
Ja
nie twierdzę, że, tak jak Krzysztof mówił, że to nie jest możliwe, żeby on grał inaczej. Tylko jest pytanie, czy jego świadomość i jego umiejętności są w stanie sprostać wymaganiom i kibiców, a przede wszystkim trenera, no bo to jest najważniejsze.
No tego Przemek nie powiedziałem, ale zgadzam się przez ciebie też. Tak, podzielam ten pogląd.
Słuchajcie, też jest jeszcze troszkę inna sprawa.
Myślę, że ciężko będzie zmianę mentalności u tego typu
gracza. Nie, bo mówię, że jest ciężko wymagać od niego, żeby się zmienił, bo to jest bardzo optymistyczna wersja. Ja bym w tym kontekście o tym mówił.
Ja mam takie wrażenie,
ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś.
Mam takie wrażenie, że my trochę też tak ukształtowaliśmy sobie naszą wiedzę koszykarską na podstawie lat, które już były w koszykówce. Wtedy, kiedy trener na przykład wchodził do szatni i robił suszarkę zawodnikom i oni byli na tyle dojrzali, na tyle fizycznie mocni, że dostosowywali się do tego, co chce trener. A dzisiaj chyba ci zawodnicy, tak ogólnie rzecz biorąc, są troszeczkę inni charakterologicznie, tak? Krzysztof, ty to na Twitterze dobrze ująłeś zaraz po tej porażce ze Śląskiem Wrocław. To tutaj na antenie chyba tego nie wypada, żeby o tym mówić. Ale taka trochę anegdotka, jeżeli mamy czas, tak?
Mamy jeszcze chwilę.
Czarni, jak ten mecz, który wygrali z Górnikiem Wałbrzych na 3-2 playoffach i awansowali do Ekstraklasy, tego samego dnia wieczorem odbyło się, no takie lekkie przyjęcie, żegnające sezon koszykarzy czarnych. No i wiadomo, byli na nim oficjele, ja też z ramienia swojej funkcji byłem na tym spotkaniu i przyjechał, jak to zwykle bywa na takich spotkaniach, agent koszykarski. I no wiadomo, agenci się na takich spotkaniach no nie są przypadkowo, nie po to tylko, żeby robić oklaski, ale też po to, żeby już tam swoich zawodników próbować sprzedawać w kontekście gry w Ekstraklasie. I ten agent mówi, słuchaj, no znaliśmy się, słuchaj Rafał, wracacie do Ekstraklasy, on operuje oczywiście tym, że wracamy do Ekstraklasy, nie jako, jako miasto, do zupełnie innej Ekstraklasy, z której wychodziliście. Wtedy rzeczywiście, jak był Griszczuk, jak był Krutikow, jak było jeszcze paru innych trenerów, kiedy wymagało się od zawodników mocnej, twardej postawy, ta mocna, twarda postawa rodem z Bałkanów była. Teraz ci zawodnicy są miękcy, przepraszam, może źle, że źle wymawiam, trzeba do nich indywidualnie docierać, charakterologicznie. Oni każde niepowodzenie przekładają, że są już w stanie depresyjnym, że im się nie chce, że oni powinni zrezygnować. I tutaj trener, obojętnie kto nim będzie, będzie miał naprawdę duże, duże pole do popisu.
To może zamiast, coś w tym jest.
Ja to może zamiast wymiany zawodnika trzeba tam zatrudnić po prostu psychologa, no,
nawet
sportowego.
Nawet o tym ostatnio pomyślałem, bo 20 lat temu tak sobie skojarzyłem. To był zupełny przypadek. 20 lat temu, jak się obserwowało na przykład zagranicznych koszykarzy, to w zasadzie ich zainteresowania obracały się wokół dwóch rzeczy. Czytali Biblię i chodzili na ryby. Ryby męski, taki sport. Obecnie grają w gry.
FIFA albo w NBA.
I to każdy mówi, powtarza, siedzą.
Okej, tylko że nie mają, słuchajcie, takich, skupiliśmy się na charakterze czarnym.
Co my chcemy, żeby od razu mieli tak, taki twardość,
W związku z tym, że ja mam kierownicę w tym studiu, to ja muszę wam powiedzieć, słuchajcie, a jak czarni mają zagrać, żeby wygrać z Legią, bo mam mało czasu. Tak sobie oglądałem pucharowy mecz i myślę sobie, że to musi być też po części w jakiejś tam elemencie gry taka taktyka hack agrosel, bo facet rzuca fatalnie wolne, 30 chyba procent.
To cała Legia tak rzuca, zwróć uwagę. Ja tylko
nie, Darek Wyka trafia. Darek Wyka się nie cyka, mówią, coś tak?
Jest. Ale to mało. Ja myślę, że elastycznie czarni muszą zagrać, bo to wiesz, na czym wiecie. Rozmawiamy na przykład o tej czwartej kwarcie Legii. Ja spojrzałem sobie na wszystkie mecze Legii. Jedną kwartę wygrała z dotychczasowych ligowych i w Lidze Mistrzów. Oczywiście to nie ma żadnego znaczenia, tak? Akurat może się tak złożyć.
Trochę to są takie...
No, drobiazgi. I grają na Bemowie, a nie na Torwarze. To też może ważne.
Też, ale już u siebie przegrali ze Spójnią właśnie na Bemowie, więc może to też nie mieć znaczenia. Elastycznie, bo ten mecz będzie też pewnie przebiegał jak sinusoida, a Legia może być troszeczkę zmęczona po tym meczu z Ostendą. Z Ostendą, która przecież też w meczu ligowym kilka dni wcześniej, przed meczem Ligi Mistrzów z Legią, przegrała u siebie z Charleroi i to wyraźnie, 20 punktami. Więc to też są, cały czas na tym etapie jesteśmy sezonu, w którym rzeczywiście zespoły nie są tak wytrenowane, że będziemy wiedzieli, w jakiej formie podejdą do spotkania.
Podnieść się z takiej godołka wcale nie jest tak łatwo. Natomiast czego mówisz, co trzeba zrobić? Trudno powiedzieć, natomiast
to manta zwie
pewnie. Na pewno wiem, czego nie powinno się zdarzyć, że czarni oddadzą mecz w pierwszej kwarcie, tak jak się to zdarzyło ze Śląskiem. Ten powrót był oczywiście niesamowity, ale to nie jest jakby regułą, że możesz wrócić z takiej...
Ale wiesz co, pytałem, że tak powiem, nie powiem dokładnie kogo, bo zdradziłbym się za szybko, ale że tak powiem z okolic klubu. Cały tydzień tym zawodnikom, mówiąc kolokwialnie, było kładzione do głowy, z kim grają, jaka jest stawka tego meczu, że grają u siebie, że nie mogą wyjść na miękko tak zwane, tylko muszą wyjść na twardo i się bić, i jak ktoś cię popycha, to nie możesz się cofnąć o dwa kroki, tylko niestety, przepraszam bardzo, ale musisz oddać. I no to i nic nie podziałało, po prostu pierwsze dwie kwarty...
No, jak w piątym meczu półfinałowym nie podziałało. No
dokładnie. To jest tak, że
za dużo tego wbijamy.
Nie ma w ogóle agresji w tych zawodnikach, agresji sportowej, bo taką mam na myśli, że walczymy, a jak nie dajemy rady, to utrudniamy na tyle zdobywanie punktów, żeby to się przynajmniej skończyło faulem, a nie faulem i punktami, tak? Bo takie rzeczy miały miejsce. Jakby, jak tutaj się rozmawiamy o tym, jak powinni zagrać, to moim zdaniem najbardziej to czarnym brakuje takiego charakteru. Po prostu charakteru.
To właśnie o tym była ta moja przypowiedź, że to nie będzie. To trzeba jakoś elastycznie dokładać do tego, co się będzie w meczu zmieniało poszczególnymi zawodnikami.
Co jest dziwne, bo jakbyśmy ich rozpatrywali po kolei, no może za dwoma
no właśnie,
grami,
indywidualnie.
To te charaktery wydają się jakieś słabe. Może znowu wracamy, robimy zakręt, kura okrążyła kurnik i wracamy do problemu rozgrywającego, który potrafi tego zespołu uruchomić.
Czy szersza rotacja powinna być w tym meczu? Czy Mantas Czesnawski powinien szerzej korzystać z tych zawodników, z których teraz nie korzysta? I oczywiście pije do Bartosza Jankowskiego, który moim zdaniem jest tutaj niewykorzystanym elementem, a jak już wychodzi, to też on nie wykorzystuje swoich szans, bo ma rzuty, tak? Ale może powinien zacząć od obrony.
W kontekście zmęczenia Legii jak i nacisku czarnych, na fizycznego nacisku na zawodników Legii Warszawa, jak najbardziej powinna być ta szeroka rotacja. Nawet u Jankowskiego, który nie musi rzucać za trzy, tylko niech naciska na rozgrywających, na obwodowych Legii tak, żeby jak najszybciej
zmęczyć. Łukasz
Koszarek, no nie ma co ukrywać, chociażby Łukasz Koszarek, to on wytrzymuje 16-17 minut spotkania.
Gratulacje w tym wieku, chciałbym być takiej
kondycji. Jankowski będzie go na przykład naciskał na Koszarka z piłką, o ile go doścignie oczywiście.
I ile wyjdzie na parkiet.
Też. To szybciej Koszarek się zmęczy, będzie mniejsze
wszystkim zagrożenie. Polecam mecze Bartosza Jankowskiego, które można zobaczyć w internecie 3x3, jak on wchodzi na kosz. I ja takie akcje chciałbym widzieć.
No ja jestem akurat mniejszym zwolennikiem bardzo szerokiej rotacji. Uważam, że zawodnik też powinien mieć czas na wejście w grę. Oczywiście to też zależy od taktyki, tak? Jeżeli chcemy grać szybkie tempo, to ta szeroka rotacja jest wręcz konieczna, tak? Żeby zawodnicy nie odczuwali zmęczenia. Czy my będziemy forsowali w tym meczu szybkie tempo? Śmiem wątpić. Raczej będziemy starali się grać wolniejszą koszykówką.
Czyli statycznie, jak do tej pory.
Niekoniecznie jak do tej pory, ale wydaje mi się, że może trochę za dużo szaleństwa, bo też właśnie do tej pory będziemy bardziej precyzyjnie, bardziej w sposób stonowany szukali dobrych graczy, dobrej pozycji, lepiej się wymieniali, a to nie oznacza, że brakuje ruchu. Tak?
To na koniec krótka piłka. Kto wygra mecz? Bo mamy już jeden za sobą, Enea Zastal, BC Zielona Góra, Polski Cukier Start, Lubin znowu zagrał fatalnie. 96-67. BM Stal, Ostrów Wielkopolski, Enea Abramczyk, Astoria Bydgoszcz. Rafał, kto wygra?
Stal.
Kryszek?
No Stal oczywiście.
WKS, Śląsk, Wrocław, Twarde, Pierniki, Toruń. Ja powiem, że no WKS, tak?
Śląsk.
Śląsk, bez
nie
porażki.
Nie ma możliwości.
Nie ma. Anwil, Włocławek, King, Szczecin?
Anwil.
King, no, Szczecin?
King.
Zgadzamy się. Sokół, Łańcut, czy z pierwszym zwycięstwem, bo gra z Dąbrową?
Ja bym powiedział, że tak, ale odszedł Limur, który już dzisiaj melduje we Włocławku.
No właśnie, a ja powiem, że Sokół wygra ten mecz bez Limura.
Ja też obstawiłem zwycięstwo Sokoła, ale jeszcze
GTK Gliwice, Suzuki Arka Gdynia.
Ja obstawiam tu GTK.
Ja też.
A ja Arka Gdynia. Tref Sopot, PGS Spójnia, Stargard.
Tutaj wydaje mi się, że Tref sobie spokojnie poradzi.
Spójnia?
Będzie remis. Spójnie oczywiście.
Legia Warszawa, Grupa Sierlecy, Czarni Słupsk.
No Czarni. Ja wydawało mi się, miałem przekonanie, że Czarni wygrają ze Śląskiem. Teraz wydaje mi się, że wygra Legia. Czyli
wygrają Czarni.
On się pomylił.
Czyli wygrają Czarni. Rafał?
Czarni.
Dziękuję bardzo. Krzysztof Nałęcz, Rafał Szymański. Do usłyszenia.
Sport w Słupsku i nie tylko.